A w naszym studiu już jest Konrad Schiller, kierownik i współkurator w Muzeum Woli, a będziemy rozmawiać o wystawie, której Radio Nowy Świat jest dumnym patronem medialnym. Bez trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę? Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry Państwu.
No to zacznijmy od ogółu i samego tytułu. Jak rower zmienia Warszawę?
Rower zmieniał Warszawę, zmienia i zmieniać będzie. Myślę, że bez względu na to, jak potoczy się rewolucja technologiczna i jak rowery będą samobieżne, tak jak początkowo były nazywane, myślę, że cały czas będzie to urządzenie, które wpływać będzie na to, jak postrzegamy miasto. No i jeżeli patrzymy z perspektywy warszawską, no to nawet jeżeli przyjmiemy taką datę umownie od powołania Warszawskiego Towarzystwa Cyklistycznego, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, WTC, w 1886 roku, czyli mamy 140 lat temu, można powiedzieć, ukonstytuował się rower jako narzędzie zebrane w jakiejś grupie formalnej, przede wszystkim mężczyzn, to zaczęła się taka galopada. To znaczy rower nagle z takiego elitarnego urządzenia stopniowo wraz z rozwojem przemysłu rowerowego, o którym też będziemy na wystawie opowiadać, będziemy pokazywać mapę przemysłu warszawskiego, który był bardzo duży przed wojną, to było naprawdę...
To wrócimy do tego tematu jeszcze, dobra?
To mamy poczucie, że Warszawa przystosowywała się, nie tylko jego mieszkańcy i rowerzyści, tacy pierwsi, a potem już taki masowy rower, że jednak Warszawa zauważyła, że rower jest jednym z elementów istotnych funkcjonowania miasta. Więc ta zmiana jest my o nim mówimy nie tylko z perspektywy infrastrukturalnej, czyli ile ścieżek, dbamy o bezpieczeństwo, budujemy śluzy czy nie, bo to są pewne wyzwania, które cały czas przed nami stoją. Natomiast pokazujemy, jak bardzo mocno społeczeństwo, które wsiadło na rowery, od dzieci po kobiety, robotników, listonoszki, zaczęły to miasto zupełnie inaczej postrzegać. I to myślę, że ma ogromny wpływ też na to, jak zaczęło się komunikować centrum miasta, Śródmieście i pozostałe dzielnice. Więc w tym sensie rower zmienia tą Warszawę, choć my w takim, powiedzmy, krótkim okresie czasu, powiedzmy, dorosłego życia, możemy tego nie zauważyć. No oczywiście dzisiaj, mówię to z perspektywy roku 21 wieku, że coraz więcej widzimy tej zmiany w infrastrukturze. Widzimy coraz więcej rozwiązań, które sprzyjają funkcjonowaniu roweru. Mówi się o koncepcjach miasta 15 minut, o tym, że to miasto w Śródmieściu w zasadzie nie ma sensu wjeżdżać samochodem.
Bo nie ma.
I rower jest absolutnie...
Wygrywa absolutnie, we wszystkich konkurencjach.
Dokładnie. Jest to urządzenie absolutnie uniwersalne i ono funkcjonuje też trochę poza takim regularnym obiegiem. To znaczy możemy wybrać sobie różne trasy. Więc te zmiany dotyczą też tego, jak my zaczynamy to miasto postrzegać. Bo ścieżki to jest jedna rzecz, ale no przecież mamy jezdnie. Jak się jeździ z dziećmi, no to jest... Możemy jechać chodnikiem z małymi dziećmi. Więc też tempo tego poznawania miasta jest innym. Zaczyna się też postrzegać miasta i jego wrażliwość z perspektywy roweru jest zupełnie inna. Natomiast no, jest jeszcze bardzo dużo drogi. No, oczywiście pewnie przy okazji wystawy będą się pojawiać w komentarzach, w rozmowach, porównania, no tak jak w Skandynawii, żeby było jak w Skandynawii, żeby było jak w Holandii. Choć będąc w Holandii, myślę, że nawet aktualnie, no to te jazda rowerem jest, można powiedzieć, bardziej niebezpieczna niż jazda samochodem.
I chyba trudniejsza też ze względu na liczbę rowerzystów.
Oczywiście. No, czy jakby na samej wystawie nie pokazujemy ekstremów, to znaczy nie pokazujemy, co by się stało, gdyby całe społeczeństwo wsiadło na rowery, ani nie pokazujemy tego, co się stanie, kiedy tych rowerów zabraknie. Natomiast staramy się z Piotrem Kupkowskim, drugim współkuratorem, i pomysłodawcą tej wystawy, wskazać, że rower to jest nie tylko zabawka, to nie jest tylko i wyłącznie emanacja statusu, bo trochę jest taki uroboros. W XIX wieku rower był niezbyt dostępny dla nielicznych, no i dzisiaj możemy kupić tanie rowery, ale rynek zaczynają dominować rowery elektryczne, różnego rodzaju hybrydy i te ceny rowerów nowych no, są porównywalne do cen samochodów.
Bywają takie, tak, to prawda.
Więc mamy taką sytuację, że oczywiście rower jest dostępny i jest to takie narzędzie, które jest istotne w poznawaniu nie tylko miasta, ale też samego siebie. No i na wystawie chociażby jest też taki element, i to myślę, że to dotyczy też zmiany. Rower to jest też takie jedno z pierwszych urządzeń, na które nas stać. I z jego perspektywy zaczynamy oswajać miasto. I tutaj myślę, na wystawie będzie świetny reportaż fotograficzny, Tomasza Kaczora o gastrokurierach. I to są głównie migranci, czy Bangladesz, czy kraje afrykańskie, czy Gruzja, ale no nie mniej są to migranci, dla których ten rower nie tylko jest narzędziem pracy, ale to jest też to, jak oni poznają miasto, którego my, większość mieszkańców nawet Warszawy, nie zawsze ma okazję poznawać. I ja sam z takim pewnym doświadczeniem migranckim w Wielkiej Brytanii patrzyłem z jednej strony z trochę z przerażeniem na rowerzystów w wąskich uliczkach Londynu, a z drugiej strony widziałem w tym ogromny potencjał, to, że to mi pozwoli poznać to miasto zupełnie inaczej niż taka trasa szkoła, praca, dom.
Czyli to jest wystawa od tak 140 lat temu do dzisiaj, bo rozumiem, że tak. Dzisiaj tak, że rower tę Warszawę jakoś zmienia właśnie. Dokładnie przez tę mozaikę tak. Migrancką. Wróćmy do historii 100 lat temu, czyli dwudziestolecie międzywojenne. Przemysł rowerowy w Warszawie kwitnie. Rozumiem, że powstają też małe fabryki, co ma swoje odzwierciedlenie na wystawie.
Oczywiście, no mamy Warszawa, o czym często się zapomina, jak patrzymy na Warszawę z dzisiejszej perspektywy.
Bo dzisiaj właściwie nie ma fabryki rowerów.
No nie ma. No, czy mamy rodzime marki, takie, mamy mniejsze firmy, też naszym partnerem wystawy jest chociażby Antymateria, będzie pokazywany Urwis Bike, współpracujemy z Next Bike'iem, to jest też partner, czyli od sieci
wypożyczalnia
rowerów Veturillo, gdzie też pracują pasjonaci rowerów. Więc mamy ten rynek, sam rynek rowerów jest bardzo mocno zróżnicowany. Mamy wielkie firmy, wielkie korporacje rowerowe, które oferują nam rowery w takim, może powiedzieć, masowej produkcji. No i mamy szereg niewielkich zakładów, które ten rynek rowerowy trochę bardziej dynamizują, proponują różne ciekawe rozwiązania. I podobnie było w dwudziestoleciu międzywojennym, z tą różnicą, że nawet te mniejsze zakłady, takie na poły nawet rzemieślnicze, nazwał ich kowalami cyklizmu, one stanowiły trzon tej produkcji. No i oczywiście mamy te legendarne marki jak Kamiński i taki rower Kamińskiego oryginalny na drewnianych obręczach wypożyczony z Muzeum Sportu i Turystyki będziemy też pokazywać na wystawie. Będziemy pokazywać rower Adler, który był też rowerem na licencji. Natomiast Warszawa to było wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe ze względu na to pozostałość i dziedzictwo tego przemysłu XIX-wiecznego, który był ogromny. Warszawa była ogromnym centrum przemysłowym carskiej Rosji. No i ta dynamika przekładała się też na wzrost tej produkcji rowerów. Rower stał się nagle powszechnym urządzeniem. W dwudziestoleciu międzywojennym pokazujemy tam świetne zdjęcia. Uważam, że to są takie migawki na miasto, gdzie rower jest nagle w takim epicentrum społecznej zawieruszki. Bo jest piękna defilada, gdzie idą żołnierze z rowerami, które zostały podarowane przez firmę Kamiński na rzecz Wojska Polskiego. I taki dokument potwierdzający, że Armia Polska kupuje od Kamińskiego rowery, też będziemy pokazywać.
No, takie... Przypomnijmy, że były oddziały rowerowe też.
Oczywiście. No to pokazywało, że potrzebne było zaplecze. No więc te rowery w Warszawie, tutaj warszawska wola odgrywała, można nie powiedzieć, że kluczową, ale jednak taką przewodnią funkcję tych producentów. I oczywiście pokazujemy mapę, tutaj opracowywał ją Łukasz Kubacki, wybitny specjalista od historii cyklizmu, od tego XIX-wiecznego aż po dzień dzisiejszy. Niedawno napisany przez niego doktorat właśnie dotyczy dwudziestolecia międzywojennego i on wskazuje na to, że nie tylko od wielkie fabryki, ale małe zakłady, które naprawiały rowery, składały rowery, konstruowały rowery, miały ogromne znaczenie dla popularności i rozwoju tej dyscypliny, no, i zarówno sportu, ale też takiego życia codziennego.
Potem przychodzi wojna, II wojna światowa. Tak. I co się dzieje z rowerami po II wojnie światowej?
No rower po II wojnie światowej staje się, można powiedzieć, taką amplitudą emancypacji społecznej.
No bo przypomnijmy, że Warszawa jest prawie duszennie zniszczona.
Wyobraźmy sobie krajobraz księżycowy. Znaczy ja to tak, oczywiście to jest, ktoś mógł mnie posądzić o nadużycie, ale wyobraźmy sobie scenę takiego apokaliptyczną, w której jedynym film w drodze, tylko że na rowerach. No i rower nagle staje się tym urządzeniem, które tak łatwo jest się przemieścić, więc jest on na wyposażeniu wszystkich praktycznie. Więc robotnicy też korzystają z rowerów. Rowery służą do przemieszczania się. Czy one będą, będziemy na nich jechać, czy powiesimy na nich siatki, czy będziemy transportować elementy do mieszkań, zakupy, no to ten rower funkcjonuje. I też będą zdjęcia chociażby Zofii Chomentowskiej, pokazujących takie uliczne stragany i takie zakłady naprawy rowerów. Mamy w tle morze ruin, zdewastowane kamienice, wyszczerbione mury. I tutaj mamy po prostu zakład rowerowy, który wygląda jak...
No, pod gołym niebem też dodajmy. Bo
proszę?
Pod gołym niebem,
pod
bo widziałem
to oczywiście tak, pod gołym niebem. No więc wyobraźmy sobie, że ten warsztat ten pod gołym niebem byłby przykryty halą, no to byśmy mieli taki całkiem dobry salon rowerowy. Więc rower po wojnie niewątpliwie staje się takim utylitarnym i bardzo emancypacyjnym narzędziem.
To jeszcze a propos tej emancypacji jeszcze przy okazji, bo wątek kobiecy też jest dość istotny, jeżeli chodzi o rowery, Warszawę i kobiety. Maria Skłodowska-Curie chociażby.
Maria Skłodowska-Curie, co prawda przez Warszawę chyba rowerem nie jeździła, ale jej sławetna podróż poślubna z Pierrem Curie przez Francję rowerem wywołała nie lada sensację. Znaczy to było tą informacją i tą podróżą żyła prasa francuska niewątpliwie. No to było też przełamanie pewnego tabu. Znaczy zaczynamy od momentu, w którym, jak wiemy, kobietom nie było najłatwiej. Nie znaczy to, że dzisiaj jest zdecydowanie, że jest dużo lepiej, ale
no, w porównaniu z tamtymi czasami.
Z tamtymi czasami na 100% tak. Natomiast no, mamy sytuację w XIX wieku, gdzie kobiety niekoniecznie były dobrze widziane na rowerach, w takich męskich towarzystwach. Więc jak Maria Curie Skłodowska...
W świecie nauki jeszcze do tego
jeszcze,
wszystkiego.
Tak, dokładnie. Więc mamy Marię Curie Skłodowską, która zamiast wsiąść na transatlantyk i pojechać w podróż poślubną na przykład do Nowego Jorku, wybiera się na wycieczkę rowerową po Francji. I to jest, więc ten wątek się pojawia. No i pojawia się wątek Diablicy Kocięckiej, czyli Karoliny Kocięckiej, polskiej mistrzyni kolarstwa, która no, stanęła w szranki z mężczyznami. Wygrywała wyścigi na trasie Warszawa-Petersburg-Moskwa, Warszawa-Berlin, w Paryżu przy okazji pierwszej czy wystawy światowej, a potem na Olimpiadzie Olimpijskiej również.
Podkreślmy, nie w klasie kobiecej, tylko
nie,
w klasie
nie,
otwartej
nie było,
Open.
Tak, nie było, klasy
nie,
kobiecej,
było
nie były klasy kobiecej.
Tak.
No i też Kocięcka była w ubraniu mężczyzny, w sensie to był jakby strój, który był przeznaczony dla cyklistów, więc to też było przełamywanie tabu. I pomimo wielkich sukcesów, to nie była postać, którą tutaj noszono na rękach. Więc ten wątek też przybliżamy i współcześnie mamy oczywiście całą jakby falę takiego rowerowego wzmożenia. I to jakby od dzieci po kobiety, mężczyzn, ale jednocześnie podkreślamy tym właśnie wątkiem emancypacji, że to nie jest zamknięty rozdział. Ta emancypacja dotyczy zarówno tych mniej uprzywilejowanych osób, czy to właśnie będą gastrokurierzy, czy to będą dzieci. I to jest dla nas też bardzo ważna perspektywa. Świat dziecka zmienia się radykalnie w momencie, w którym odczepiamy dwa kółka i tego malucha puszczamy na tym rowerze, w kasku, podkreślam, puszczamy go przed siebie i jego perspektywa poznawania świata jest najlepszym przykładem na to, jak rower właśnie zmienia miasto. Bo dla dziecka to jest poszerzenie horyzontu. Nawet jeżeli on wyjedzie raptem za przecznicę od swojego domu, to dla niego to jest zupełnie inny świat. I ta emancypacja rozgrywa się właśnie na takich polach. I oczywiście zaczyna się to od wielkiej emancypacji kobiet. No i oczywiście amerykańskie sufrażystki, brytyjskie sufrażystki na rowerach. Ale mamy też zdjęcia na przykład na wystawie z manifestacji solidarnościowych, gdzie mamy bardzo dużo rowerzystów. I to nie wydaje się, że to jest jakieś zbiegowisko, po prostu przyjechała drużyna kolarska, bo są panowie na Wigrach, trzy składakach, są na Jaguarze i Wagancie, jakby uczestniczą w tym przemarszu Solidarności, w tym karnawale Solidarności, są też rowerzyści. I to nie była akcja zorganizowana, jak w przeciwieństwie w takim momencie, kiedy w PRL-u defilada pierwszomajowa, więc kluby kolarskie wypuszczały swój szpaler, czy jak Warszawskie Towarzystwo Cyklistów na wizytę cara Mikołaja II ustawiło się w honorowym szpalerze na ulicy Nowy Świat i widała z pełnymi honorami cara odwiedzającego Warszawę. No więc ten rower jest i polityczny, i emancypacyjny, ale w żadnym momencie tej wystawy nie przechylamy tej szali na to, żeby podkreślić jego polityczność tylko, czy tylko jego emancypację. To cały czas się rozgrywa jakby w takim równoległych uniwersach. W momencie, w którym rower zaczyna być popularny, jest wykorzystywany. I tutaj mamy jakby współcześnie też bardzo mocno podkreślaną tą rolę roweru w tym właśnie zmieniającym się świecie w kontekście kryzysu chociażby klimatycznego. I ktoś mógłby zarzucić, że to jest upolitycznienie roweru. Ale niewątpliwie, no, w dwudziestoleciu międzywojennym mówiło się o masonach, Żydach i cyklistach. Już w XXI wieku dołączyli wegetarianie i pedały. Więc ten rower gdzieś zawsze będzie ogniskować, bo to jest jego zaleta. Bardzo prosta konstrukcja. Taki rower safe, który my znamy dzisiaj, w zasadzie pojawia się pod koniec XIX wieku.
I właściwie się nie zmienił.
I cały czas jest on takim podstawą takiego jakby ruchu i zarzewia społecznego. I tą wystawę kończy taki wątek podziemia rowerowego. Bardzo ciekawe, o czym mogę powiedzieć tylko pokrótce, że jest on...
To zajaw, to podziemie.
To podziemie jest o tyle ciekawe, że tutaj Henryk Kwiatek, czyli kwiaciarnia grafiki, absolutny fanatyk sportu, jeden z obrońców też takich propagatorów dbania o nowe dynasy, tor kolarski na Pradze.
Zaniedbany bardzo mocno, wobec którego ciągle są plany, że będzie odnowiony.
Tak, no i tutaj Henryk Kwiatek, czy też właśnie środowisko związane z Kwiatkiem, no doprowadziło do tego, że został wpisany chociażby do rejestru zabytków, więc będzie on jakby z Marią Menzfel aranżują część tą piwniczną, gdzie będziemy pokazywać ten rower taki trochę niepokorny, to znaczy i Alley Cats, kurier rowerowej, która też już powoli zanika z przestrzeń miasta, wyparta przez wszystkie usługi te e-pakowe. Mhm. Będziemy pokazywać też takich zajawkowiczów, którzy konstruują własne rowery, ale również całą kulturę wizualną, która wokół rowerów rozkwita. Więc wystawa będzie zróżnicowana, natomiast jeżeli ktoś liczy na to, że pozna tajniki konstrukcji rowerów od strony technologicznej, to niestety nie Muzeum Woli będzie tym miejscem docelowym. Ale nie mniej zapraszam.
Od kiedy do kiedy wystawę można oglądać?
Wystawa dostępna dla publiczności będzie od 29 maja, ale 28 maja o godzinie 18 jest otwarty wernisaż, więc wszystkich serdecznie zapraszam, żeby z nami zacelebrować otwarcie tej wystawy, która potrwa do 3 lipca 2027 roku.
Chyba reklamować już więcej nie trzeba. Ja na pewno na tę wystawę też pójdę. Przypominam, że Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tejże wystawy. Konrad Schiller, kierownik i współkurator w Muzeum Woli. Przypominam, bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Taką nazwę ma to, czy taki tytuł ma ta wystawa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również za rozmowę. Dobrego dnia życzę.
Boję się, że znowu się przyśni.
Beata napisała, wow, ale pan Konrad ciekawie opowiada.
Prawda?
Pełna zgoda.
Bardzo ciekawe.
Tylko pasją, tak, super.
Czy ty patrząc na to trochę z boku świata rowerowego, czujesz się zachęcony nawet nie do tego, żeby wsiąść na rower, ale żeby na wystawę pójść?
Całą opowieścią? Tak, bardzo, no pewnie. Świetnie, że tego słuchało.
A wystawa ma być jeszcze ciekawsza.
To będzie ósma. A co po ósmej? Po ósmej już nie rowerowo, chociaż będzie osoba, która z rowerami ma wiele wspólnego i wielkie uczucia. Wiąże z tym środkiem transportu.
To prawda.
Natomiast dzisiaj będziemy kontynuować to, co już w zeszłym tygodniu zaczęło się... było poruszone na naszej antenie. Państwo, jeżeli chcieliby nadrobić, to polecamy się z podcastami i z naszym kanałem YouTube'owym, bo tam można znaleźć spotkania właśnie z profesor Moniką Kresą, która weszła do studia. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani profesor.
Tak, jesteśmy już wszyscy na miejscu. Pomijając ten przydługi wstęp, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o chorobach i etymologii nazw chorób konkretnych. No i ten zestaw jest tak szeroki, że dzisiaj będzie kontynuacja. Obyśmy tylko rozmawiali o nich w kontekście językowym, a nie żadnym konkretnym, poważnym. Dzisiaj tak po ósmej za parę minut ciąg dalszy. Będzie też ostra gra oczywiście po ósmej, więc trochę sportu. No i taki mamy rozkład jazdy.
Nie mogę się doczekać kontynuacji z panią profesorem.